Jesteśmy wciąż w klimacie dnia zadusznego. Ale pomyślmy, kto z sióstr ostatnio, także w tym czasie zadumy nad tajemnicą śmierci, kto słyszał kazanie o śmierci, o rzeczach ostatecznych? Właśnie. Okazuje się, że nawet na pogrzebach, nawet w dzień zaduszny, trudno czasem usłyszeć pogłębioną refleksję na ten temat. I to w środowisku ludzi wierzących. A cóż powiedzieć o tych środowiskach, które boją się tematu śmierci? Temat śmierci stał się swoistym tabu. Rzeczą, o której nie wypada mówić, nie wypada stresować. Dochodzi do absurdalnych zachowań, na przykład w stosunku do dzieci. Pedagodzy usilnie zalecają, żeby dzieci nie prowadzić na cmentarze, żeby dziecko nie widziało umarłego, trumny, bo to go stresuje. Ale kiedy życie go brutalnie postawi w obliczu śmierci najbliższej, kochanej osoby, wtedy taki młody człowiek pęka. Nawet gotów jest samobójstwo popełnić, bo nie umie sobie poradzić z najbardziej fundamentalną sprawą, jaką jest śmierć. To prawda, że cała nasza natura boi się śmierci, unika tego tematu. To naturalne, że żyjemy i postępujemy tak, jakbyśmy nigdy mieli nie umrzeć. Instynkt samozachowawczy jest niezwykle silny. Ale z drugiej strony własne doświadczenie, obserwacja życia pokazuje nam nieuchronność śmierci. Kto się narodził, musi umrzeć. Nie ma innej możliwości. Więc trzeba nam się oswajać z tajemnicą śmierci, dlatego że ona należy do życia. To jest nieodłączny element tej strony życia, śmierci. To jest jak ostatni akord w symfonii. Jeżeli byśmy symfonię Beethovena, Haydna czy kogokolwiek innego z wielkich twórców pozbawili ostatnich kilku taktów, to dzieło nie byłoby genialne. To dzieło byłoby niedokończone. Czegoś by brakowało. Czekalibyśmy na ten ostatni rozstrzygający akord, który pobrzmiewa przecież w symfonii od pierwszych taktów. Jeżeli na przykład słuchamy pięknego oratorium Händla Mesjasz, z którego najczęściej wiemy tylko, że jest Alleluja, a to jest jeszcze 2 godziny fantastycznej muzyki biblijnej, opartej na motywach biblijnych. Gdy słuchamy tego oratorium, to już w pierwszych kilku taktach słyszymy te wątki melodyczne, które się przewijać będą i w Alleluja, i przez całe 2 godziny tej muzyki. I wybrzmiewają na końcu. Coś podobnego jest w życiu człowieka, że te treści od początku, one wybrzmiewają w naszym życiu, aby mieć swoją kulminację w ostatnim momencie, w śmierci. Dlatego ludowe porzekadło mówi: jakie życie, taka śmierć. Drogie siostry, nie ceni życia, kto nie myśli o śmierci. Jeżeli człowiek lęka się tematu śmierci, lęka się w sposób naturalny, ale jeżeli unika, wypiera ze swej świadomości problem śmierci, udaje, że będzie żył zawsze, że nigdy nie umrze, to znaczy, że w sposób nieodpowiedzialny, naiwny podchodzi do życia, że nie ceni sobie życia, bo nie myśli o tym nieuchronnym końcu, który nastąpi. Ale też nie dziwimy się, że współcześnie temat śmierci jest traktowany jako tabu, jako coś, o czym nie wypada mówić. Wynika to po pierwsze z naszego nieoswojenia się ze śmiercią. Śmierć, nawet oczekiwana, nawet spodziewana, zawsze przychodzi nie w porę. Zawsze. Zawsze nas śmierć zaskakuje, nawet jeśli na nią czekamy poprzez długie dni cierpienia kogoś z naszych najbliższych. Poza tym odczuwamy swoiste zakłopotanie wobec faktu śmierci. Przywołajmy własne jakieś doświadczenie śmierci kogoś bliskiego. Targają nami sprzeczne uczucia. Z jednej strony, gdy ten ktoś długie dni czy lata cierpiał, jakieś uczucie ulgi, że wreszcie ta gehenna się skończyła. Ale z drugiej strony żal, smutek, może nawet jakiś gniew na całą tę sytuację. Może gdzieś w podświadomości gniew na Pana Boga. Dlaczego tak? Poza tym targa nami jakieś uczucie bezradności wobec niemożliwości porozumienia się z tym, kto już odszedł. Tyle chcielibyśmy mu jeszcze powiedzieć, ale już mówimy w pustym. Już nie usłyszymy jego słów. Zostały jakieś niedokończone sprawy, jakieś niedomówione zdania. Bezradność wobec zaistniałej sytuacji. Do tego pustka i świadomość, że musimy żyć dalej, że musimy to życie swoje układać już bez obecności tej osoby, a więc trzeba ten system wartości przebudować, przeszeregować i nie bardzo wiadomo, jak to wyjdzie. Czujemy się zakłopotani całą tą sytuacją. Już nie mówię o takich rzeczach jak konieczność zorganizowania pogrzebu i wszystkie te załatwienia i tak dalej. To wszystko nagle spada na człowieka. Nic dziwnego, że sama myśl o śmierci jest niewygodna. No a jeśli jeszcze do tego dołączymy różne zabobony, różne jakieś przeświadczenia z tym związane, to już sytuacja zaczyna być czasem wręcz groteskowa. Jest wiele takich zabobonów. Od strony socjologicznej może to być ciekawe zjawisko. Dlaczego tworzą się pewne zabobony, pewne praktyki związane ze śmiercią, z pogrzebem? Czy to nie jest właśnie jakiś mechanizm odreagowania właśnie tej niekomfortowej sytuacji? Nasuwają się tu różne zabawne sytuacje, między innymi, już kiedyś opowiadałem siostrom na rekolekcjach, ale przypomnę, miałem taką uroczą sytuację. Pracowałem w Radomiu na początku mojego kapłaństwa w parafii 18-tysięcznej. W niedzielę, mniej więcej o tej porze, gdzieś około godziny 10, w czasie mszy świętej, odprawianej przez jednego z kolegów, my wróciliśmy z tacy, jesteśmy w zakrystii. Wpada do zakrystii zdyszana paniusia, bo chyba to słowo najlepiej oddaje osobowość. Przecięca szybko z olejami do chorego. No zaraz, no co? Gdzie ten chory? I tak dalej. No próbujemy ustalić. Siostry rozumieją, no kwestia, czy jest przytomny, czy nieprzytomny, czy przyjmie komunię, czy brać Najświętszy Sakrament, czy nie i tak dalej. Ale ta pani nie chce udzielać żadnych wyjaśnień. Szybko nałożyć oleje. No pani, to nie jest maszyna, która się zacięła, którą trzeba nasmarować. Nie? Ksiądz sobie pozwala na żarty i w ogóle. No dobrze, to w jakim stanie jest ten chory? A czy to takie ważne? No ważne, bo i tak dalej. No nie jest przytomny. Ale był lekarz, wezwała pani lekarza? No tak. O której był lekarz? No gdzieś tam o 5 rano. Jest godzina 10. Co stwierdził? Skoro? No proszę pani, no to w tej sytuacji no nie ma sensu nasza obecność. A pani się zdenerwowała, wzięła się pod boki. To ja mam księży uczyć, że dusza wychodzi, jak dzwony biją? Rzeczywiście cenna wiadomość. Są takie zabobony, że jak się wynosi trumnę, to trzeba 3 razy stuknąć trumną o próg. Oczywiście zawsze wyprowadza się trumnę nogami do przodu. Tak, koniecznie, bo inaczej to nieważne byłoby nic. Zatrzymuje się zegar, zasłania się lustra i tak dalej, i tak dalej. Więc o tym wszystkim trzeba pamiętać, bo jak nie, to jakieś nieszczęście spadnie na dom. No więc dodatkowy kłopot związany ze śmiercią, z pogrzebem. Ale drugie siostry, jest jeszcze jeden wymiar tej nieobecności tematu śmierci w naszym życiu. Mianowicie zatrważająca komercjalizacja śmierci. Proszę zobaczyć w kinie, w telewizji, które filmy w internecie, które filmy najlepiej się sprzedają, które filmy cieszą się największą oglądalnością. Im więcej trupów, tym lepszy film. Gdzie krew leje się strumieniami, tam jest dużo wrażeń. Czy nie jest to jakaś przewrotność ludzkiej natury, że jak wampiry delektujemy się krwią, delektujemy się śmiercią? Ze współczesnej kinematografii odnosi się wrażenie, że nastąpiła jakaś dramatyczna dehumanizacja śmierci, że śmierci odebrano godność. Śmierć stała się przedmiotem rozrywki, komercji. Czyż to nie pociąga za sobą dehumanizację życia? Dehumanizacja śmierci pociąga za sobą dehumanizację życia. Niepoważnie myślimy o życiu, jeżeli bawimy się śmiercią. Drogie siostry, tymczasem śmierć jest czymś niezwykle realnym, trudnym w naszym przeżywaniu, ale realnym, wpisanym w to nasze życie. Ludzie, którzy przeszli przez tak zwaną śmierć kliniczną, mówią, że sama śmierć na tym poziomie doświadczenia, jaki jest dostępny, sama śmierć nie boli, boli umieranie. Mamy liczne świadectwa dusz czyśćcowych, które w pewnych przeżyciach mistycznych odsłaniają nam trochę tajemnice świata pozagrobowego. Więc z tych świadectw dusz czyśćcowych wynika, że nie pamiętają samego momentu przejścia. Że ten moment przejścia jest jak przebudzenie, jak otwarcie oczu w zupełnie nowej rzeczywistości. Więc sama śmierć nie boli, natomiast boli umieranie, to zrywanie więzi z ciałem, zrywanie więzi z otoczeniem. Dlatego dobrze by było przygotować się na ten moment. Jest w ascezie zakonnej wielu wspólnot zakonnych, jak jezuici, jak Marianie, wiele innych salezjanie, zalecana czy wręcz wymagana praktyka medytacji o śmierci, ale o własnej śmierci. Może dobrze by było w ramach tych rekolekcji, w czasie wystawienia, wyobrazić sobie własną śmierć. Bez lęku, bez trwogi, bez jakiegoś zabobonnej blokady, że sprowokujemy śmierć myśląc o niej. Ona i tak przyjdzie w czasie, który Bóg dla nas uzna za najlepszy. Ale spróbujmy sobie wyobrazić, gdyby to był ostatni moment mojego życia. Jakie byłyby moje uczucia? Jakie moje słowa? Jaka myśl o życiu, które się kończy? Jaka ocena tego życia? Aby właśnie na ten moment, który nieuchronnie przyjdzie, aby się przygotować. I do takiej myśli trzeba podchodzić ze spokojem, bez lęku. Przecież jesteśmy ludźmi wiary. Wierzymy, że przechodząc przez bramę śmierci, wchodzimy w otwarte ramiona Ojca, który jest miłością. Że tam po drugiej stronie czeka na nas oblubieniec, Chrystus. Razem z Maryją, z aniołami, świętymi, naszymi najbliższymi, którzy nas poprzedzili, oni tam na nas czekają i tam będą nas witać z radością. Po drugiej stronie życia. Na to wskazują liczne świadectwa dusz czyśćcowych, które mamy, w literaturze ascetycznej. Drogie siostry, śmierć jest prawem rozwoju i prawem życia. Jest czymś wpisanym w naszą naturę. Cytowany dzisiaj rano Roman Brandstetter w dramacie pod tytułem Dzień Gniewu w usta jednego z bohaterów tego dramatu wkłada takie słowa. Jesteśmy nadzy i bezimienni. Dopiero śmierć nada naszemu życiu właściwe imię. Wtedy będą nadane nowe i święte imiona wszystkim pojęciom i wartościom. I tymi imionami będą wzywane wszystkie popioły w dzień gniewu, w dzień owocobrania. Jesteśmy nadzy i bezimienni. Dopiero śmierć nada naszemu życiu nowe i właściwe imię. Te słowa poety kojarzą się ze słowami Apokalipsy świętego Jana Apostoła, który mówi właśnie, że nasze imię będzie wyryte na białym kamieniu. Dopiero wtedy otrzymamy imię. Imię, które pozostanie na wieczność. Bo to wtedy w chwili śmierci zostanie wyciśnięta ta pieczęć, która określi naszą tożsamość. Śmierć jest więc nieuchronna i nieodłączna, konieczna, aby żyć pełnią życia. I do tego momentu dojrzewamy przez całe życie. Trudno odmówić racji Heideggerowi, który powiada, że człowiek to jest Seinzum Tode, to byt zdążający ku śmierci. Ale nie w takim fatalistycznym, pesymistycznym sensie, o jakim myśli Heidegger. Dla nas, ludzi wierzących, całe nasze życie to zbliżanie się do bramy wieczności, do śmierci, która tchnie nadzieją. Bo tego uczy nas wiara. Bo Chrystus pierwszy przeszedł przez tę bramę. Pokonał śmierć, piekło i szatana. On swoim zmartwychwstaniem śmierci nadał zupełnie inny sens, inny wymiar. Dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa śmierć nie jest kresem, ale początkiem. Śmierć nie jest rozpaczą, ale nadzieją, ale obietnicą radości z pełni życia, które staje się naszym udziałem. A zatem dzięki Chrystusowi śmierć chrześcijańska nabiera pozytywnego sensu. Jakże nie przywołać w tym miejscu słów świętego Pawła, który w liście do Filipian wyznaje: dla mnie żyć to Chrystus, a umrzeć zysk. I święty Paweł mówi: jeżeli muszę pozostać, to dla mnie owocna praca. Ale jeżeli muszę umrzeć, bo taka jest wola Boża, to moje wyzwolenie, to moje szczęście. A więc i w życiu, i śmierci należymy do Pana. Wszystko to ma swój sens w Chrystusie, jedynie w Chrystusie. Katechizm Kościoła katolickiego, nawiązując do myśli świętego Pawła, stwierdza: istotna nowość śmierci chrześcijańskiej polega na tym, że człowiek umiera z Chrystusem, by żyć nowym życiem. Jeżeli umieramy w łasce Chrystusa, przez śmierć fizyczną wypełnia się to umieranie z Chrystusem i dopełnia się w ten sposób nasze wszczepienie w Niego, w Jego akcie odkupieńczym. Z Nim umieramy, z Nim zmartwychwstaniemy. A więc dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa nasza śmierć, nasze przejście jest uczestniczeniem w Jego zmartwychwstaniu. Jego zmartwychwstanie nadaje ten nowy wymiar naszemu życiu i naszej śmierci. Jeżeli to mamy na względzie, że nasza śmierć nie jest definitywnym, tragicznym, pełnym smutku kresem, unicestwieniem egzystencji, ale że nasza śmierć jest tylko przejściem do nowego życia, do pełni, to chrześcijanin modli się: od nagłej i niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. Chrześcijanin nie chce umierać nieprzygotowany. Modli się więc o łaskę przygotowania na ten najważniejszy w tym życiu moment. W tych słowach suplikacji przecież nie chodzi o to, bo modlimy się: od nagłej i niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. Nie chodzi o to, że modlimy się o długą śmierć, o długie cierpienie poprzedzające śmierć. Nie. Tę sprawę zostawiamy Bożej opatrzności. Ale mamy prawo prosić o łaskę przygotowania się na ten szczególny, najważniejszy moment w tym życiu. W jaki sposób więc możemy przygotować się na dobrą śmierć? W średniowieczu była rozpowszechniona praktyka pisania takich poradników pod tytułem Ars Moriendi, sztuka umierania. Zdziwimy się bardzo, gdy weźmiemy do rąk jakiś taki podręcznik Ars Moriendi, że wcale tam nie poświęca się zbyt wiele uwagi, zaledwie troszkę, samemu temu momentowi przejścia. Te poradniki Ars Moriendi tak naprawdę to są poradniki Ars Vivendi. Jak żyć po chrześcijańsku na co dzień, aby w tym rozstrzygającym momencie odejść w spokoju. Więc jeżeli modlimy się o dobrą śmierć i chcemy się przygotować na dobrą śmierć, to nie inaczej, jak przez dobre, owocne, twórcze życie. Bodajże święty Franciszek Salezy powiada, że dobry chrześcijanin jest przygotowany zawsze na dwie rzeczy. Na przyjęcie komunii świętej i na śmierć. Co to znaczy? Że jeżeli żyjemy tak, że możemy przystąpić do komunii świętej, a więc żyjemy w stanie łaski uświęcającej, to możemy być spokojni o naszą śmierć. Bo przecież ten sam Chrystus, z którym jednoczymy się w Eucharystii, będzie czekał na nas w bramie życia. To jest pierwsza rzecz. Dalej, dobre przygotowanie się do śmierci to właśnie uporządkowanie swojego życia. Tak, jakbyśmy mieli za chwilę odejść. Bo jesteśmy wędrowcami. Wędrowiec nie buduje trwałego domu na szlaku swojej pielgrzymki. Wszystkie swoje rzeczy, które niesie ze sobą, ma pod ręką. W każdej chwili może je zgarnąć, wziąć i iść. Kto uczestniczył w pielgrzymce na Jasną Górę, dobrze rozumie wymowę tego symbolu. A więc przygotowanie się do śmierci to uporządkowanie wszystkich swoich spraw. I mamy piękne przykłady ludzi, którzy po śmierci dali świadectwo właśnie takiej chrześcijańskiej nadziei. Mam tu na myśli jednego z moich profesorów z seminarium, który chorował przez kilka miesięcy, ostatecznie zmarł. Kilka dni przed jego śmiercią tak się złożyło, byłem poproszony o pomoc, byłem u niego w domu. Charakterystyczne, że osoby bliskie śmierci, zwłaszcza w przypadku nowotworu, przeżywają coś w rodzaju jakby takiego zdynamizowania organizmu. Wydawało się, że już kryzys został przełamany, że już teraz będzie proces zdrowienia. No a to był może taki ostatni zryw organizmu przed śmiercią, może dwa dni przed śmiercią. Profesor poczuł się bardzo dobrze. To były pierwsze, ostatnie dni maja, on zmarł chyba 2 czy 3 czerwca. Poczuł się bardzo dobrze, chciał nawet ćwiczyć trochę mięśnie, żeby już móc wstać i chodzić. Umawialiśmy się, jak to zrobimy, prawda, takie lejce chciał, żeby mu zrobić przymocowane do futryny drzwi, do łazienki, żeby mógł się trochę gimnastykować. Planowaliśmy to wszystko i to, co było dla mnie wtedy uderzające, on leżący od kilku miesięcy w łóżku, nie wstający z łóżka, poprosił mnie o książkę, która i określił, że ta książka stoi na tej półce, w tym pokoju, na tej półce, w tym miejscu. I tak było. Więc doskonale było wszystko uporządkowane. Prowadził referat misyjny. Po jego śmierci okazało się, że wszystkie rachunki, wszystkie wpływy, wszystko rozpisane, wszystko uporządkowane. Nie było najmniejszych wątpliwości, co gdzie jest. To jest właściwe podejście do życia i do śmierci. Porządek w życiu i porządek przy śmierci. Kościół zachęca nas, abyśmy przygotowywali się na godzinę naszej śmierci, przede wszystkim modląc się o dobrą śmierć. To znaczy, byśmy zeszli z tego świata w stanie łaski uświęcającej. Mamy prawo, a nawet obowiązek o to się modlić. Do świętego Józefa, patrona dobrej śmierci, do wszystkich świętych, do grona których pragniemy dołączyć, a chyba najprostszą i taką codzienną modlitwą o dobrą śmierć jest zwykłe Zdrowaś Mario, w którym mówimy: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę naszej śmierci. Takim przygotowaniem się na dobrą śmierć i modlitwą o dobrą śmierć są nasze akty czci i kultu dla zmarłych. Pozwólmy zmarłym, jeszcze o tym będę mówił, pozwólmy zmarłym żyć w naszym życiu. Módlmy się za nich i do nich. Oswajajmy się z ich obecnością. Do ich grona dołączymy. Nie bójmy się cmentarzy. To są najwspanialsze miejsca modlitwy. Pochylanie się nad mogiłami naszych bliskich, tak jak w tych dniach, to przede wszystkim pochylanie się nad własnym życiem. Zgodnie z tym, co mówiłem na początku naszych rekolekcji. Byłem, kim jesteś. Będziesz, kim jestem, mówią do nas nasi zmarli. Tak więc, drogie siostry, śmierć należy do tej strony życia. Śmierć jest nieuchronna. Nie uciekniemy od niej. Choćbyśmy, nie wiem, jak starali się, ona wcześniej czy później przyjdzie, bo taki jest porządek życia. Taki porządek życia ustanowił Bóg. I próba zakłamania tego porządku byłaby aktem pychy wobec Boga. Natomiast pokora, czyli prawda, uczy nas, że umrzemy wcześniej czy później, zwykle wcześniej. Ta prawda każe nam do śmierci się przygotować jako najważniejszego aktu tej strony życia, aktu niekiedy rozstrzygającego nie tylko wartości życia doczesnego, ale przede wszystkim aktu rozstrzygającego o całej wieczności. Dlatego trzeba nam trwać w nadziei, że ten, który przez łaskę uświęcającą rozpoczął w nas dobre dzieło, on sam pokieruje naszym życiem tak, abyśmy mogli pełni ufności, pełni dobrych zasług wejść w otwarte ramiona Ojca, który wychodzi nam naprzeciw, który na nas czeka, który za nami tęskni. Oby zastał nas przygotowanych, gdy przyjdzie. Po to więc są te refleksje rekolekcyjne, abyśmy byli przygotowani, abyśmy, choć cała natura będzie się buntować, ale byśmy duchem wiary mogli spokojnie dokończyć dzieła naszego życia. Postawmy sobie więc na koniec kilka pytań do dalszej refleksji. Jak myślę o swojej śmierci? Czy z nadzieją, czy z rozpaczą i smutkiem? Czy w ogóle myślę o swojej śmierci? A jeżeli tak, to, jakie towarzyszą temu uczucia. Lęku, rozpaczy, smutku, czy też nadziei, pokoju. I spróbujmy znaleźć przyczynę tego stanu uczuciowego, który towarzyszy tej refleksji. Dlaczego właśnie myślę o swojej śmierci ze smutkiem, z lękiem? Drugie zadanie. Wyobrażając sobie własną śmierć, co i komu koniecznie chciałabym powiedzieć, wiedząc, że to moja ostatnia chwila życia? Jakie najważniejsze zdanie chciałabym zostawić tym, którzy zostają? Tak jak czasem umierający rodzice wypowiadają ostatnie testamentowe słowa swoim dzieciom. Słowa często najważniejsze. Co ja bym chciała w takiej sytuacji i komu powiedzieć? I po trzecie, spróbujmy wyobrazić sobie własny pogrzeb, ale w szczegółach. To, jak będę ubrana w trumnie, jaka ta trumna będzie, czy dębowa, czy sosnowa, kto na tym pogrzebie ma mówić kazanie. Może to się wydawać zabawne, ale warto też o tym pomyśleć. Bo to przecież może się stać. Mamy do tego prawo wyobrazić sobie ten najważniejszy i najpiękniejszy moment mojego życia.